naszym studiu profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrze, zaprosiłem pana profesora, nie wiedząc jeszcze, jaka to będzie skala afery w Szpitalu Południowym, no ale wydaje się, że mamy do czynienia z czymś, co bardzo intensywnie trzeba tłumaczyć i trzeba ruchy kadrowe robić. Wczoraj zarząd szpitala odwołany, rada nadzorcza może także poleci. Sam pan Dawid Kacprzyk, kiedyś był szef młodzieżówki, teraz już poza partią, poza pracą, oddaje pieniądze, 500 000 zł, jak na razie oddał, może i odda więcej. Prokuratura, jednym słowem, afera, panie profesorze. Jak się społecznie takie afery rozchodzą?
Ta afera ma wydźwięk polityczny przede wszystkim, ponieważ pan Kacprzyk jest byłym członkiem Platformy Obywatelskiej i radnym. I wszystko, co jest niekorzystne dla niego, jest również niekorzystne dla Platformy. Tak to przynajmniej jest odbierane przez ogłód kilku dni. I to jest chyba najistotniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o informacje, które z tego docierają na temat funkcjonowania służby zdrowia i mankamentów tego, no to można by powiedzieć, że ten system nie jest dobrze uregulowany. Wszystkie te problemy związane z niedopłacaniem służby zdrowia, to miał być główny mankament, który rzutował na te niezadowolenie społeczeństwa polskiego, jeżeli chodzi o oczekiwania na przykład na wizytę u lekarza i tę opiekę lekarską. To wydaje się, że to jest odzwierciedlenie, tak, kwestia tych nadmiernych wynagrodzeń lekarzy, pewnych mankamentów związanych z funkcjonowaniem czy dystrybucją środków na ochronę zdrowia, ponieważ co do samej afery, to w gruncie rzeczy trudno mieć pretensje do kogoś, że bardzo dużo zarabia.
Można mieć, bo zarabia trochę na publicznym. Wszyscy płacimy składkę, wszyscy, ale dużo z nas płaci składkę zdrowotną, ona została podniesiona. To są jednak publiczne pieniądze i jak działacz partyjny zarabia na publicznej.
To jest właśnie ten aspekt polityczny, o którym mówimy, że jest chyba takie oczekiwanie, że polityk nie powinien dużo zarabiać, a przynajmniej nie powinien zarabiać dodatkowo, skoro wykonuje funkcję polityka i otrzymuje za to już pieniądze, za to, że jest posłem, radnym, burmistrzem czy prezydentem, a tutaj ma jeszcze dodatkowe, bo jest lekarzem w związku z tym, ale to nie jest uregulowane prawnie i nie mamy tutaj do czynienia z naruszeniem prawa, tylko z oczekiwaniem, pewną normą.
Ale z oczekiwaniem, normą społeczną wobec lekarzy, że jednak lekarze to nie zawsze będą przedsiębiorcy, to że będą prowadzić własną firmę i głównym celem będzie zysk. Jak to jest właśnie? Służba zdrowia, to nie jest delikatny obszar, że jednak w naszym wyobrażeniu lekarz to jest ktoś, kto raczej pomaga, czy się może godnie zarabiać, ale czy mam 28 lat, trzeba zarabiać 2 000 000 zł w rok, i to jeszcze na publicznych szpitalach, czy to jest coś do przełknięcia dla polskiego społeczeństwa, które płaci tą składkę zdrowotną?
Pewnie akurat ta kwota, te 1,5 miliona jest nie do przełknięcia.
Tylko w jednym szpitalu, panie profesorze. Tak. On jeszcze miał pozostałe szpitale. Łącznie to było prawie 2 000 000.
To jest kilka jeszcze innych aspektów, czy takich przypadków jest dużo, jak pan Kacprzyk, czy nie. Bo jeżeli to jest jeden przypadek,
obawiam się, że nie, bo w Grójcu znaleziono pana, który jest co prawda starszy, bo ma lat 32, ale też niezbyt sędziwy z naszego punktu widzenia, prawda, 32 lata, to jeszcze można uderzyć czekiem dość młodym. I on akurat zarobił 3 000 000 zł.
A mógł zrobić nawet 5 milionów, jeżeli zdobył te 5 milionów uczciwie. To znaczy, że jeżeli spełnił pewne kryteria, o którychśmy tutaj mówili, na przykład dokończenie specjalizacji. W przypadku pana Kacprzyka tego nie było. No to jest na pewno naruszenie i pewnej nawet nie normy prawnej.
Z ortopedii, ale pan doktor i bardzo dużo operował, podobno tak wykazuje, i 2 szpitalami zarządza, ale w żadnym go nie było, bo siedział u starosty, z którym jest, zdaje się,
zakumplowany. To jest dodatkowe, to jest wątpliwe właśnie z punktu widzenia oczekiwań społecznych, odbiega od pewnej normy i na pewno jest oceniane negatywnie. Na pewno jest negatywnie dla samego pana Kacprzyka, a po drugie dla Platformy, tak jak żeśmy powiedzieli, pewnie i również dla premiera, dla rządu, no więc właściwie dla istniejącej władzy jest to kolejny element, który będzie na pewno wykorzystywany przez opozycję i tak można by to w gruncie rzeczy streścić.
Natomiast zanim to do opozycji przyszedłbym, widziałem ciekawe badanie, on się pewnie nie jest pogłębione, pewno można się metodologii czepiać, ale różne takie były sądy, były zapytania i Polacy aktualnie gremialnie na tym przypadku mówią: chcemy ustawowo ograniczyć płace lekarzy.
Kominy płacowe.
Tak jest. Czy jest nagle coś, co znikło, gdzieś tam się wypaliło parę lat temu, wróciła w polskim społeczeństwie taka potrzeba jednak pewnej egalitarności, że jednak nie może być tak, że na publicznym jej pielęgniarka zarabia 8 tysięcy czy 10 tysięcy miesięcznie na rękę, a lekarz 2 miliony. To jednak jest niesprawiedliwe. Jakieś poczucie sprawiedliwości zostało naruszone w tej sprawie.
Poczucie sprawiedliwości ma tutaj znowu dwa aspekty. Jeden aspekt, że ludzie akceptują nierówności społeczne, nierówności dochodów. Tak wynika z badań prowadzonych od lat 80. w kilkudziesięciu krajach, również w Polsce. Ja sam takie badania robiłem od lat 90. Polacy uważają, że ci, którzy zarabiają w tej chwili dużo, powinni zarabiać, a powinni też dużo zarabiać. Jest bardzo silna korelacja między tym, co się otrzymuje, a tym, co powinno. I taka norma jakaś funkcjonuje w świadomości społecznej. Jeżeli chodzi o lekarzy, to oni akurat w tej hierarchii lokują się w środku tej hierarchii, ponieważ w odczuciu społecznym to lekarze dużo nie zarabiają. Zresztą doskonale wiemy, na tym polegał jeden z problemów funkcjonowania naszej opieki zdrowotnej. Lekarze zarabiają za mało, wyjeżdżają za granicę i tak dalej. Natomiast ale drugim aspektem tej świadomości społecznej to jest to, że akceptujemy nierówności, ale one nie powinny być zbyt duże. No i te sondaże, do których się pan woływał, czy wyniki badań o tym świadczą. To nie jest egalitaryzacja oczywiście, ale pewne spłaszczenie, czyli niedopuszczenie do tego, żeby ludzie zarabiający w tej chwili dużo, nawet jeżeli na to zasłużyli, zarabiali za dużo. Tutaj trudno przeprowadzić się granicę, jakiś punkt krytyczny, w jakim momencie tych kominów nie powinno się przekroczyć. Jednak oczywiście coś takiego jest. I tutaj ten przypadek pana Kacprzyka jest oczywiście takim czymś, co odbiega od normy i wywołuje tego rodzaju odczucia i napięcia i rzutuje na te kwestie polityczne, o których żeśmy mówili.
Panie profesorze, naszym gościem profesor Henryk Domański, to na sekundę posłuchajmy Donalda Tuska. To są dwie wypowiedzi sklejone w jedną, ale z tej samej konferencji prasowej wczoraj, gdzieś tam w kuluarach Rady Europy, Donald Tusk wyszedł do mediów i nie tylko o europejskich sprawach mówił, ale właśnie o tej sprawie raz jeszcze, bo wczoraj była też konferencja, więc dwa razy premier w sprawie afery w Szpitalu Południowym zabierał głos, co też pokazuje skalę tej afery, skoro premier musi i przed południem, i wieczorem jeszcze dopowiadać w tej sprawie. Posłuchajmy tych dwóch zlepionych ze sobą fragmentów, których dzieli 2-3 minuty.
Nie mam mowy, żeby usprawiedliwiać złe rzeczy tym, że inni robili gorsze rzeczy. Znaczy, gdyby rządził PiS, to ten młody człowiek ze Szpitala Południowego by został pewnie wiceministrem. I prosiłbym, żeby nikt tego argumentu nie używał.
Nie wiem, czy pan profesor słyszał tę całość, ale pierwsza wypowiedź była taka, nie ma zgody, żeby to upolityczniać. Po czym było, gdyby rządził PiS, to ten człowiek zostałby wiceministrem i naprawdę to jest jedna i ta sama konferencja i tą wypowiedź Donalda Tuska dzieli dwie i pół minuty od siebie. Sprawna komunikacja premiera?
No, to jest nie na temat trochę, no bo tu chodzi o to, żeby się usprawiedliwić oczywiście i żeby nie obciążać za to winą Platformy, bo problem powstał za rządów PiSu. Taka jest myśl przewodnia chyba tej wypowiedzi, żeby w jakiś sposób obronić swoją sytuację, bo Tusk doskonale wie, że będzie miał to właśnie takie konsekwencje polityczne. Jeden z argumentów kampanii wyborczej, jeden z takich przykładów. Natomiast w jego wystąpieniach nie było jakby takiego momentu, który był często w ciągu ostatnich nawet kilkunastu lat, tak jak były to takie przypadki pedofilów czy kiboli, z którymi od razu premier występował, powiedział, że on wykorzeni te patologie, a w przypadku lekarzy to on jest jednak bardziej powściągliwy. Wie, że tutaj nie można, a po pierwsze nie można takich oczekiwań społecznych naruszać co do lekarzy, że tutaj normą jest jednak taka powściągliwość, a z drugiej strony doskonale wie, że to może mieć również konsekwencje, jeżeli chodzi o notowania Platformy Obywatelskiej. Akurat w tym aspekcie, jeżeli chodzi o stosunek do tego, taki ambiwalentny trochę jest. Nie chcę zająć się jednolitego stanowiska, tak żeby móc z tego wybrnąć znowu za jakieś kilkadziesiąt godzin w taki sposób, który jest korzystny dla Platformy i dla niego samego.
A ta próba to jest pokazanie, że PiS i tak był gorszy. To jest ta linia narracyjna, która się pojawia. Z jednej strony system jest zły, tu wszyscy, polityka nie ma znaczenia, ale gdyby był w PiSie, to już za chwilę ten młody człowiek się okaże, że faktycznie był w Prawie i Sprawiedliwości, a nie był szefem młodzieżówki Platformy, radnym Platformy i działaczem Platformy.
Powstaje pytanie, jak to działa na opinię społeczną. Czy rzeczywiście przekona? W tej chwili rządzi Platforma Obywatelska, a nie PiS. Także to, że to PiS jest winien, to w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że ten ktoś, kto jest poddany takiej krytyce, należał do Platformy Obywatelskiej, był kojarzony jednolicie. Więc ja sądzę, że akurat jeżeli chodzi o siłę perswazyjną tego usprawiedliwienia, to ona będzie niska. Trzeba było coś innego by wymyśleć, ale on tego tutaj nie wymyślił, bo trudno tutaj w jakiś sposób usprawiedliwić to i nie przypisać tego sobie samemu pośrednio, rzecz jasna.
Jeszcze patrzymy na to tłumaczenie władzy. Na przykład to oddanie pieniędzy. To jest dobry gest, zły gest? Będzie odebrany jako uczciwy człowiek, no zreflektował się i oddał, czy jednak jako przyznanie?
Przeprosił. W polityce przeprosiny zawsze są dobre, pożądane.
Czy jednak będzie odwrotnie, jak oddał, znaczy, że ukradł?
Przywłaszczył sobie, znaczy dostał w jakiś sposób, wziął,
skoro oddaje.
Spłynęły na niego z jakichś powodów, ale on w tej chwili zdaje sobie sprawę, a wtedy sobie nie zdawał. No można by tak domniemywać, że takie rozumowanie chodzi o uruchomienie tego typu myślenia w naszej świadomości. Nie był tego świadomy, że dużo zarabia w każdym razie, zbyt dużo.
I teraz oddaje. Czy tego typu ruchy mogą jakoś zniwelować?
Nie, no za późno. Mleko się wylało, tak jak to się określa. Wydaje się, że nie, że to już jest. Ale dobrze, że oddaje przynajmniej. No.
Pytanie, czy społecznie będzie to dobrze odebrane. A propos społecznych odebrań, patrzymy na sondaże. Szczególnie ciekawy był sprzed 3 dni, ale z początku tego tygodnia sondaż CBOS-u. Nie wiem, czy pan profesor się mu przyglądał.
Dostaję komunikaty CBOS-u na bieżąco, także jestem w
właśnie, tak
kursie.
Wiedziałem, że pan profesor jest na krótkich łączach, jeśli chodzi o te sondaże i ma bezpośredni wgląd. Drugi miesiąc rzędu spada Platformie, rośnie PiS-owi i wszystkie partie koalicyjne pod progiem.
W ogóle jest tak, że jak się policzy średnią notowań tych poszczególnych partii w czerwcu, to mamy do czynienia oczywiście z pewnym skróceniem tego dystansu między PiS-em i Platformą do jakichś 6-7%, to tak jak wynika z badań, a przez ostatnich kilkanaście tygodni, to znaczy w maju, kwietniu jeszcze, czy w marcu, to było jakieś 10%. Niby nie jest to dużo z 10 do 6-7, ale zawsze coś. I to tak jakby PiS raczej nadrabiał, bo jeżeli chodzi o notowania Platformy, to one się tam kształtują stale w okolicach 32-35%, a PiS awansował, jeżeli to tak można ująć, do jakichś 26-27% poparcia. No tam różne sondaże. Jeden to był tylko, że chyba na tej survey ze 2 tygodnie temu, że tylko różnica była 3% między PiS-em a Platformą. Jest jakby taki, co można by interpretować, tak by to chcieli pewnie zwolennicy prawicy, jako efekt Czarnka, że może ta efekt Czarnka zadziałał, albo jakieś błędy Platformy.
Efekt Czarnka, błędy Platformy. Właśnie na koniec efekt Czarnka. Tak się patrzę na tą sytuację. Przemysław Czarnek zgłasza propozycje także programowe. Dzisiaj będzie naszym gościem. I tak zastanawiam się, czy Prawo i Sprawiedliwość już wie, kim chce być. Czy chce być partią prorozwojową, czy bardziej partią twardej prawicy. Pan profesor się uśmiecha, ale tak spojrzałem na to, co mam tutaj napisane do Przemysława Czarnka i trochę tak to wygląda pstrokato.
Musi wyglądać pstrokato.
Dlaczego musi pstrokato?
No po pierwsze dlatego, bo jednak mamy w dalszym ciągu z dwoma stronnictwami w ramach Platformy Obywatelskiej, to prorozwojowe,
w ramach
Prawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna. I właściwie te dwie frakcje zaczęły się kształtować od dobrych kilku lat, powiedzmy od 2019 roku, kiedy jednak no, chyba dociera do liderów PiS-u taka wiedza, to przekonanie, taka tendencja, że w miarę upływu czasu elektorat PiS-u będzie się zmniejszał z powodów demograficznych. Zwiększa się liczebność emerytów z wyższym wykształceniem, czyli zwolenników Platformy Obywatelskiej. Emeryci głosowali na PiS, przestaną głosować na PiS i kilka tutaj innych rzeczy. Zmniejsza się elektorat rolników, którzy zawsze PiS popierali. W związku z tym trzeba byłoby uruchomić właśnie jakiś taki mechanizm promodernistyczny, zmieniający, ocieplający wizerunek Prawa i Sprawiedliwości.
Dwie nogi. Jak wiemy, na dwóch nogach da się chodzić czasami nawet całkiem szybko. No, czy to będą dwie głowy, a z dwoma głowami to już się trudno żyć.
Tak, tu jest zawsze problem, jak pogodzić ten wizerunek PiS-u promodernistycznego, prorozwojowego, progresywnego tak zwanego, z takim przekonaniem, że ten wizerunek, dzięki któremu PiS do tej pory wygrywał wszystkie wybory, partii broniącej interesy kategorii edukujących się na niższych szczeblach hierarchii społecznej, popierający taki model państwa opiekuńczego, na ile ludzie przestaną wierzyć w to. Więc tutaj następuje, jest obawa, że nastąpi takie zderzenie tych dwóch wizerunków i na tym polegają dwie walka tych, czy walka, czy zderzenie się tych dwóch głów, dwóch nóg, dwóch płuc. Trzeba to w jakiś sposób zneutralizować.
Na razie tego zdarzenia nie ma, co może powodować zwyżkę sondażową, ale jak dojdzie, to z powrotem zacznie się spadek poparcia dla największej cały czas i to pewnie tak pozostanie partii opozycyjnej, a być może kiedyś największej partii w Polsce. Znów profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Panie profesorze, za tą wstępną analizę, jeżeli chodzi o sytuację i po aferze, ale też na tym barometrze politycznych emocji Polaków.